Witam w Historii Beskidu, cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Machcewicz, pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel Instytutu Pamięci Narodowej, pierwszy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej i współautor wystawy w tym muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem z Panem porozmawiać o Polskim Październiku, czyli wydarzeniach roku 56, ale oczywiście też musimy się cofnąć odrobinę wcześniej. A pierwsze pytanie, wiadomo, że kojarzymy październik 56 roku z końcem stalinizmu w Polsce, więc pierwsze naturalne pytanie do Pana, czym był w praktyce stalinizm w Polsce?
Na pewno był brutalną, represyjną dyktaturą narzuconą z zewnątrz przez Związek Radziecki, najbrutalniejszą dyktaturą, jakiej Polska doświadczyła w XX wieku, pomijając oczywiście okres wojny i okupacji, ale jednocześnie stalinizm był wielkim projektem społeczno-gospodarczym, który w bardzo krótkim czasie przeobraził Polskę w wymiarze społecznym, gospodarczym. Mam na myśli forsowną industrializację, migrację milionów ludzi ze wsi do miast. Symbolem jest najbardziej znanym Nowa Huta. Stalinizm także otworzył kanały awansu społecznego, czego my może nie dostrzegamy z dzisiejszej perspektywy, ale rzeczywiście to jest czas, kiedy no, pewne stanowiska, zawody, kariery, chociażby studia uniwersyteckie także były, stały się dostępne dla ludzi niższych klas społecznych, którzy wcześniej jakby pozostawali na marginesie tych możliwości.
Wspomniał Pan o stalinizmie jako najbrutalniejszej dyktaturze, jaka w Polsce zapanowała w XX wieku, czyli mówimy o kraju o rozbudowanym aparacie represji, więc chciałbym się zadać pytanie, no dobrze, jeżeli jest władza, która dysponuje takim aparatem represji, w zasadzie dlaczego nie udało się tej formy rządów utrzymać? Co z takiego spowodowało, że gdzieś tam pojawiły się jaskółki zmian? Pojawiła się odwilż, jak to się
przede wszystkim zadecydowała o tym ta cecha fundamentalna stalinizmu, o której powiedziałem, ale może warto więcej, czyli fakt, że stalinizm był systemem narzuconym. Cechą stalinizmu była także sowietyzacja, czyli kontrola radziecka, narzucanie radzieckich wzorców właściwie we wszelkich dziedzinach życia. I w momencie, gdy umiera Stalin, ten system zaczyna się stopniowo załamywać w samym Związku Radzieckim, w innych krajach satelickich i także w Polsce. To następuje 5 marca 1953 roku. To jest proces. W każdym kraju satelickim to przebiega inaczej. W Polsce odejście od systemu stalinowskiego nie następuje od razu po śmierci Stalina, nawet następuje z pewnym opóźnieniem w stosunku do innych krajów, takich jak Węgry czy Niemiecka Republika Demokratyczna, gdzie odwilż następuje wcześniej. Ale to jest ten decydujący moment, od którego właściwie cała destalinizacja się zaczyna, nawet jeżeli ona nie jest jeszcze tak wyraźnie widoczna od razu po samej śmierci Stalina.
Mówi się, że ważnym wydarzeniem inicjującym właśnie zmiany był ów tajny referat Chruszczowa, który szybko przestał być tajny. Co to za wydarzenie i dlaczego właśnie ten tajny dokument nagle staje się, że tak powiem, znany nie tylko w Polsce, ale też i w Europie Zachodniej?
Na 20. zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w lutym 1956 roku w Moskwie Chruszczow wygłasza dwa przemówienia. Jedno ma charakter otwarty, jest dla wszystkich delegatów na zjazd, ale wszystkich gości także, a drugie przemówienie tylko dla delegatów, czyli bez żadnych zewnętrznych obserwatorów. To jest ten tak zwany tajny referat, tak nazwany. I tam Chruszczow mówił o zbrodniach Stalina. To też było dosyć wybiórcze, bo mówił przede wszystkim o zbrodniach dokonywanych na komunistach, o tak zwanej wielkiej czystce w latach 30., a już na przykład nie było mowy o kolektywizacji, o wielkim głodzie, kiedy to kilka milionów chłopów, przede wszystkim ukraińskich, straciło życie. No niemniej jednak była to bezprecedensowa krytyka Stalina. Mówił Chruszczow także o odpowiedzialności Stalina za klęski w pierwszej fazie II wojny światowej, kiedy to prawie Związek Radziecki się załamał pod naporem niemieckim. Chruszczow krytykował na przykład także politykę zagraniczną Stalina w okresie powojennym, zerwanie z Jugosławią. Także to miało ogromne znaczenie. Taka krytyka wygłoszona z najbardziej autorytatywnych ust, czyli nowego przywódcy partii, a ten tajny referat szybko przestał być tajny, dlatego że Chruszczow w krótkim czasie zdecydował o tym, że on będzie powielany w setkach tysięcy egzemplarzy w formie broszury w samym Związku Radzieckim, był odczytywany na otwartych zebraniach partyjnych w całym Związku Radzieckim i ten referat znowu w formie broszury po rosyjsku został rozesłany do wszystkich partii komunistycznych. I tylko w Warszawie, jeśli chodzi o wszystkie kraje satelickie, nowe kierownictwo po śmierci Bieruta w marcu 1956 roku podjęło decyzję o znowu powieleniu tego referatu, przekazaniu organizacjom partyjnym i odczytywaniu go na otwartych zebraniach partyjnych. Mechanizm był zresztą podobny jak w Związku Radzieckim. Ja w tym widzę taką próbę odwołania się do opinii publicznej, budowania popularności nowego kierownictwa poprzez właśnie odcięcie się od stalinizmu.
Czy to już jest czas, gdzie zaczynają się w ramach partii komunistycznej formować te dwa obozy, które potem określono mianem Puławian i Natolińczyków, czy to stało się trochę później?
To już się zaczyna właściwie od razu po śmierci Bieruta, gdy wybierane są nowe władze i już właściwie można powiedzieć, że w marcu 1956 roku widoczne są podziały, które szybko się wykrystalizują w takie dwie frakcje. Jedna jest nazywana Natolińczykami od Pałacu Rady Ministrów w Natolinie, gdzie członkowie tej frakcji się często spotykali, a druga Puławianami od domu przy ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie z kolei mieszkali niektórzy ludzie z tą frakcją kojarzeni. Pierwsza frakcja, Natolin, składała się z ludzi, którzy byli przeciwni daleko idącym reformom, którzy, jeżeli mówili o rozliczeniach z minionym okresem, to raczej sprowadzali je do rozliczeń personalnych. Na przykład mówili o tym, że należy pociągnąć odpowiedzialności funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego odpowiedzialnych za zbrodnie, ale już niekoniecznie godzili się na jakąś liberalizację systemu. A druga grupa, Puławianie, no, chciała głębszego odejścia od stalinizmu, odwoływała się do opinii publicznej, była zwolennikiem liberalizacji cenzury, pewnego jakby wewnętrznego pluralizmu w obrębie partii.
Czy możemy w tym momencie wymienić przynajmniej dwa, trzy prominentne nazwiska w każdej z tych grup?
No, za przywódcę grupy Puławskiej uważa się Romana Zambrowskiego. Inni przywódcy to są tak zwani młodzi sekretarze, czyli sekretarze KC z młodszego pokolenia, to jest Jerzy Morawski, Władysław Matwin, a po drugiej stronie, jeśli chodzi o Natolińczyków, no to wymienia się Konstantego Rokossowskiego, zresztą radzieckiego marszałka ustanowionego przez Stalina ministrem obrony Polski, to jest wicepremier Zenon Nowak, to jest Kazimierz Witaszewski. Jeszcze warto wspomnieć, że Natolińczycy sięgali po hasła antysemickie. Starali się pokazać tych swoich przeciwników, czyli Puławian, jako żydowskich komunistów narzuconych Polsce przez Stalina, odpowiedzialnych za największą część zbrodni. Wskazywali na przykład na to, że w wielu instytucjach, chociażby w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, jest wielu Żydów na kierowniczych stanowiskach i chcieli jakby w ten sposób Żydów wskazać jako odpowiedzialnych za zbrodnie stalinizmu. Także też warto pamiętać, że antysemityzm odgrywał rolę pewnego narzędzia politycznego w 1956 roku, ale także ujawnił się w ramach liberalizacji taki antysemityzm oddolny, dochodziło wówczas do wielu incydentów antysemickich.
Czyli raczej to nie było pokłosie tego, co się stało jeszcze przed śmiercią Stalina, jeśli chodzi o represje antyżydowskie na terenie Związku Radzieckiego. To zjawisko ma jakby swoje korzenie i zupełnie inny background. No,
Stalin w ostatnich latach swoich rządów rzeczywiście przeprowadził falę represji wobec radzieckich Żydów pod hasłem walki z sionistami, z kosmopolityzmem. I to raczej bym widział jako zapowiedź tej kampanii antyżydowskiej, antysemickiej, która w Polsce nastąpi w latach 67-68. Są pewne podobieństwa, jeśli chodzi o mechanizmy, ale w 56 roku jeszcze chodziło o walkę frakcyjną z jednej strony, a z drugiej strony o jakby wystąpienie na powierzchni życia publicznego pewnych zachowań antysemickich, które przecież występowały także w Polsce w latach 45, 46, 47.
W polskim życiu politycznym wtedy mamy dwóch wielkich nieobecnych. Nieobecnych w tym sensie, że tak powiem, aresztowanych czy internowanych. Mówię o prymasie Wyszyńskim, mówię o Władysławie Gomułce. Co się działo z Gomułką w tym czasie? Czy on jeszcze wtedy, że tak powiem, nie miał szansy kontaktowania się z towarzyszami i zauczestniczenia w grze politycznej, czy już stawał się aktywnym graczem?
Gomułka został wypuszczony z więzienia w grudniu 1954 roku i no, na początku się leczył, bo rzeczywiście uwięzienie nadszarpnęło jego zdrowiem. I tak naprawdę dopiero 20 zjazd i referat Chruszczowa w pewnym sensie przywraca Gomułkę do gry. Ja analizowałem raporty, czy UB, czy partyjne raporty o tym, jak wyglądały zebrania partyjne, otwarte, na których odczytywano w Polsce referat Chruszczowa w marcu, w kwietniu 1956 roku. I to, co jest charakterystyczne, że w trakcie tych zebrań ludzie pytają się o Gomułkę. Co z Gomułką? Kiedy wróci do władzy? I w tym momencie Gomułka staje się w takim powszechnym odbiorze alternatywą dla rządzących w Polsce. Gomułka jest postrzegany przez miliony Polaków i to bardzo wyraźnie już widać w trakcie tej kampanii odczytywania i dyskutowania publicznie referatu Chruszczowa. Gomułka jest postrzegany jako polityk, jako człowiek, który się Stalinowi przeciwstawił, który zapłacił za to kilkuletnim uwięzieniem i w związku z tym jest naturalną alternatywą dla tych, którzy w Polsce rządzą, którzy są postrzegani wciąż jako współodpowiedzialni za stalinizm. Padają pytania i to właściwie we wszystkich raportach UB czy raportach partyjnych o nastrojach się powtarza, że ludzie coraz częściej pytają się, co z Gomułką, kiedy wróci. I w związku z tym już latem 1956 roku obie frakcje zaczynają zabiegać o poparcie Gomułki, wysyłają swoich emisariuszy, pytają się Gomułki, na jakich warunkach jest on gotów wrócić do władzy. Początkowo oferuje się mu nie stanowisko pierwszego sekretarza, tylko niższe stanowiska. To jest taka próba wykorzystania autorytetu, popularności Gomułki bez oddawania mu pełni władzy. Ale Gomułka jest zbyt doświadczonym graczem, wie, że jeżeli jeszcze trochę poczeka, to sama władza wpadnie mu w ręce.
Ja rozumiem, że prymas w tym czasie cały czas internowany w Komańczy nie jest uwzględniany w jakichś walkach, w jakichś rozgrywkach między tymi frakcjami, prawda? W tym, jeszcze przy tym okresie przed czerwcem 1956.
Prymas jest internowany od 1953 roku. Przez ten czas biskupi, przynajmniej znaczna ich część, właściwie można powiedzieć, że zostają podporządkowani władzy komunistycznej. To jest trochę taka karta w historii Kościoła, o której się dzisiaj niezbyt chętnie mówi. No, wielu biskupów się odcięło od internowanego prymasa, wielu biskupów podpisywało różne oświadczenia wpisujące się w propagandę władz i komunistom, którzy rządzili w Polsce, wydawało się, że Kościół w gruncie rzeczy został podporządkowany.
W partii rozgrywają się już gry partyjne, mamy frakcje, a tu nagle mamy czerwiec i wybucha bunt robotniczy w Poznaniu. Jakie były przyczyny, które, że tak powiem, wyprowadziły ludzi na ulicę akurat w tym mieście?
Dlaczego akurat to się wydarzyło w Poznaniu, to właściwie nie ma na to dobrej odpowiedzi. Tak samo jak nie ma odpowiedzi, dlaczego do rewolty robotniczej doszło na Wybrzeżu w grudniu 70 roku, a potem strajków, które doprowadziły do powstania Solidarności w Gdańsku. Oczywiście w każdym przypadku można wskazywać jakieś lokalne przyczyny, ale ja myślę, że raczej Poznań, wybuch poznański ujawnił nastroje niezadowolenia, które występowały w całej Polsce. To była reakcja na stalinizm, na nie tylko represje stalinowskie, ale pogorsze obniżenie stopy życiowej, eksploatowanie robotników, zmuszanie ich do pracy ponad siły. Bezpośrednia przyczyna wybuchu w Poznaniu to były różnego rodzaju zatargi w zakładach pracy dotyczące tego, że robotnicy otrzymywali obniżone pobory, że podwyższano im normy, musieli po prostu więcej pracować, żeby uzyskać taką samą płacę w ramach akordu. Pogarszały się warunki pracy, no, na przykład nie dostawali nie wiem, odzieży roboczej. Takie zupełnie, powiedziałbym, prozaiczne przyczyny, które doprowadziły do najpierw konfliktów, a potem wyjścia na ulicę. robotników najpierw z zakładów Cegielskiego, do których się przyłączyli robotnicy, czy wręcz pracownicy fabryk, urzędów nawet w Poznaniu. Ale to, co jest charakterystyczne, to że do tych początkowo głównie ekonomicznych, socjalnych postulatów błyskawicznie się dołączają postulaty polityczne, niepodległościowe, religijne. Jak się analizuje zachowanie tłumu, transparenty, okrzyki wznoszone w pochodzie robotniczym, który zmierza do Śródmieścia Poznania, to błyskawicznie widać, że najpierw dominują okrzyki, transparenty, żądamy obniżek cen, podwyżek płac, ale potem padają okrzyki, chcemy wolnych wyborów, niech żyje Mikołajczyk, to jest odwołanie do przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera rządu emigracyjnego i hasła takie jak uwolnić Wyszyńskiego, żądamy powrotu religii do szkół i hasła wreszcie antysowieckie, niepodległościowe, precz z Ruskami, precz z Moskalami. I to jest fascynujące, jak bunt, który zaczyna się jako protest ekonomiczny, zamienia się w bunt wolnościowy, antykomunistyczny, niepodległościowy. I to pokazuje, że to niezadowolenie, które się kumulowało przez wszystkie lata stalinizmu, dotyczyło nie tylko kwestii gospodarczych, ale kierowało się przeciwko represyjnej dyktaturze, przeciwko sowietyzacji, przeciwko uzależnieniu od Związku Radzieckiego.
Władza rzuciła czołgi, stłumiła to, ten bunt. No, niektórzy nawet mówią o powstaniu czerwcowym, prawda? Chociaż chyba to trochę za daleko posunięte sformułowanie.
Ja myślę, że były pewne elementy powstańcze, pewne elementy insurekcji w tym, co się działo w Poznaniu, bo jest to jedyny przypadek buntu w okresie PRL-u, kiedy to robotnicy, czy w ogóle mieszkańcy, zbuntowani mieszkańcy Poznania opanowują część miasta, zajmują i Komitet Wojewódzki PZPR, i siedzibę władz lokalnych, i więzienie, uwalniają więźniów, rozbrajają milicjantów, początkowo nawet żołnierze oddają broń. Dochodzi do regularnych walk ulicznych, oblężenia Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatni broniący się, nie wiem, może powstańcy to jest zbyt mocne słowo, rebelianci, buntownicy, ostrzeliwują się z dachów, ze strychów różnych kamienic w Poznaniu jeszcze do godzin porannych 30 czerwca. Więc nawet jeżeli nie było to powstanie, no była to rebelia zbrojna, bunt, coś więcej niż protest robotniczy.
Jak te wydarzenia wpłynęły na to, co się rozgrywało w Warszawie?
No, pierwszą odpowiedzią władz były bardzo brutalne represje, aresztowania, bardzo brutalny język. Premier Cyrankiewicz mówił o obcinaniu rąk tym wszystkim, którzy podniosą rękę na władzę ludową, ale tak naprawdę w rzeczywistości to ten bunt poznański przyspieszył destalinizację, ponieważ pokazał rządzącym, że siedzą na berce prochu, że nastroje są tak wybuchowe, że do kolejnych eksplozji niezadowolenia może dojść i w innych miastach. I tak naprawdę moim zdaniem to poznański czerwiec przesądził o tym, po pierwsze, że Gomułka wrócił do władzy, że rządzący i to w obu frakcjach i natolińczycy i puławianie zrozumieli, że bez Gomułki nie zapanują nad nastrojami społecznymi, a po drugie elita komunistyczna, włącznie z samym Gomułką, zrozumiała, że uda się w ogóle obronić władzę komunistyczną tylko za cenę bardzo głębokiej destalinizacji, reform, liberalizacji systemu, która dokonała się w październiku i po październiku i która zaszła dużo dalej niż w jakimkolwiek innym kraju satelickim. I moim zdaniem bez poznańskiego czerwca tego by nie było.
W którym momencie dochodzi do decyzji, że Gomułka wraca i ma zostać pierwszym sekretarzem?
Ostatecznie to nastąpiło na początku października. Gomułka wraca do władzy na 8. plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które się zaczyna 19 października, ale już kilka dni wcześniej bierze udział w posiedzeniu Biura Politycznego. Tam przedstawia swój program, który bardzo mocno akcentuje jakby zmniejszenie zależności Polski od Związku Radzieckiego. No i potem dochodzi do dramatycznych wydarzeń w trakcie 8. plenum, kiedy w dniu jego rozpoczęcia ląduje na Okęciu delegacja radziecka z Chruszczowem, ale także z generalicją, z marszałkami radzieckimi, a jednocześnie tego samego dnia rano ze swoich baz wyruszają w stronę Warszawy radzieckie kolumny pancerne i zmechanizowane. Czyli de facto rozpoczyna się radziecka interwencja wojskowa, która w każdej chwili może się doprowadzić do krwawych wydarzeń, ponieważ nastroje były tak rozchuśtane w Polsce, że mogło dojść do jakichś zupełnie niekontrolowanych starć między przemieszczającymi się kolumnami radzieckich wojsk, a tłumami, które demonstrowały swoje poparcie dla Gomułki w tysiącach miejsc w Polsce.
Czy te tłumy były mobilizowane przez aparat partyjny, czy to po prostu był spontaniczny odruch ludności w obronie swojego, no, może nie swojego przywódcy, ale nowego przywódcy komunistycznego, który niósł nadzieję?
W wielu miejscach to lokalne organizacje partyjne organizowały wiece czy masówki w zakładach pracy, ale w wielu miejscach to były absolutnie spontaniczne zgromadzenia, demonstracje uliczne. Na przykład na Dolnym Śląsku dochodziło do demonstracji pod koszarami radzieckimi, próbowano się do nich dostać. W wielu miejscach w Polsce próbowano obalać pomniki ku czci Armii Radzieckiej. Także skala poruszenia społecznego była ogromna. To był jeden z tych momentów w powojennej historii Polski, kiedy ja myślę, że co najmniej setki tysięcy ludzi, a może i miliony, były na ulicach i najbardziej wyraźny rys haseł, nastrojów, okrzyków był zwrócony przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dominowały okrzyki domagające się wycofania z Polski wojsk radzieckich, wycofania z Armii Polskiej doradców radzieckich, powrotu do Polski Wilna i Lwowa. To był jedyny moment w historii powojennej, kiedy te hasła naprawdę stanowią żelazny repertuar wieców,
żelazny repertuar?
Tak, to jakby, jakby potem o tym zapomniano. Kolejne pokolenia już nigdy nie wracają do tego, że można by było Wilno i Lwów odzyskać dla Polski.
Wtedy sprawa załatwiona.
Na porządku dnia. I paradoksem jest to, że te tłumy ludzi widzą w Gomułce polskiego bohatera narodowego, który się przeciwstawił Stalinowi w 1948 roku, ale potem w 1956 roku przeciwstawia się Chruszczowowi. I jednym tchem wykrzykuje się hasła "Niech żyje Gomułka" i "Precz z Sowietami". Ja napisałem książkę o 1956 roku, więc jakby tak mówię o tym z taką pasją. W materiałach Urzędu Bezpieczeństwa znajdują się na przykład ulotki znalezione na Dolnym Śląsku i one były takiej treści. Niech żyje Władysław Gomułka, bohater narodu polskiego, precz z Armią Czerwoną. I to jest mieszanka wybuchowa, która najbardziej chyba przerażała samego Gomułkę, który musiał sobie zdawać sprawę z tych nastrojów, jak jest postrzegany przez dużą część polskiego społeczeństwa. Ja
wspomniał Pan o tym lądującym Chruszczowie, który jedzie do, że tak powiem, do gmachu KC, prawda, na rozmowę z Gomułką. Co zażąda, czego zażądał Chruszczow, a co obiecał Gomułka Chruszczowowi, że te kolumny pancerne powstrzymano i cofnęły się do koszar.
Dzisiaj, ale to od niedawna stosunkowo znamy dość dokładnie przebieg rozmów w Belwederze między stroną polską a delegacją radziecką. I najbardziej zależało Chruszczowowi na tym, żeby w biurze politycznym pozostał Konstanty Rokossowski i żeby także pozostali ludzie z frakcji natolińskiej, którzy byli postrzegani przez Moskwę jako gwaranci no, i systemu istnienia systemu komunistycznego i władzy radzieckiej. I Gomułka negocjuje z Chruszczowem, mówi, że Rokossowski musi odejść, że muszą odejść z polskiej armii doradcy radzieccy, ale przekonuje też Chruszczowa, że on jest komunistą, że jego celem jest bynajmniej demontaż systemu, i że polscy komuniści nie są w stanie rządzić bez poparcia Moskwy. Mówi Chruszczowowi wprost, że on sobie zdaje sprawę, że poparcie dla władzy komunistycznej jest bardzo ograniczone i bez Związku Radzieckiego władza komunistów nie przetrwa w Polsce i że przede wszystkim zdaje sobie sprawę z tego, że przynależność ziem zachodnich do Polski jest gwarantowana tylko przez Związek Radziecki. I zapewnia Chruszczowa, że on no, nie dopuści do obalenia władzy komunistów, że sam jest dobrym komunistą. I Wydaje się, że ta perswazja Gomułki była skuteczna, ale tylko do pewnego stopnia, dlatego że to też my wiemy stosunkowo od niedawna, jak zostały ujawnione dokumenty radzieckie. Radzieckie kolumny pancerne, które podeszły tak mniej więcej na odległość 120 km od Warszawy, pozostały na swoich miejscach jeszcze przez kilka dni. One zaczynają się wycofywać do swoich baz dopiero 24 października.
Czyli dlaczego wtedy? Chruszczow chciał zobaczyć, czy Gomułka spacyfikuje tłumy.
Chruszczow nadal, taka jest moja interpretacja, zostawiał sprawę otwartą, czy dojdzie do rzeczywistej interwencji, czy nie wiem, oddziały radzieckie wkroczą do Warszawy i to, że te oddziały zostają wycofane do baz dopiero 24 października, wynika z dwóch fundamentalnych przyczyn. W międzyczasie wybucha rewolucja na Węgrzech 23 października i tam się rozpoczynają rzeczywiste walki uliczne między powstańcami a oddziałami radzieckimi, a po drugie, to wiemy też już dzisiaj, ale od niedawna, kierownictwo chińskiej partii przeciwstawiło się interwencji wojskowej w Polsce.
Chińczycy... Zawdzięczamy towarzyszowi Mao spokój.
Znaczy, w sensie nie tylko, zawdzięczamy to też na pewno w dużej mierze Gomułce, ale także Mao Tse-tungowi i innym członkom radzieckiego kierownictwa. To nie wynikało z sympatii chińskich komunistów dla demokratyzacji w Polsce, dla antystalinowskich haseł Polskiego Października, tylko Chiny uznają, że to jest ten moment, kiedy mogą podjąć grę z Moskwą, która ma doprowadzić do większej równości w relacjach między Moskwą a Pekinem. Chiny po prostu przekazują Moskwie swoje stanowisko, że są przeciwne interwencji wojskowej. I to jest ten decydujący moment. Myślę, że sytuacja była tak napięta, że w ciągu tych kilku pierwszych dni od 19 października właściwie wszystko się mogło wydarzyć.
Ale w czasie wydarzeń czerwcowych padają te hasła, te żądania, że tak powiem, de facto prowadzące do oddzielenia się Polski od Związku Radzieckiego. Mamy październik, gdzie też setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę. Słynna manifestacja przed Pałacem Kultury. Dlaczego te wydarzenia nie przybrały takiej dynamiki, jaka na przykład na Węgrzech doprowadziła do krwawego starcia z Armią Czerwoną? Co tu zdecydowało, że Polacy te pół kroku stanęli do tyłu?
W moim przekonaniu zadecydowało to, że miliony Polaków ujrzało w Gomułce przywódcę, który gwarantuje rzeczywistą demokratyzację systemu, odejście od stalinizmu i daleko idące uniezależnienie Polski od Związku Radzieckiego.
De facto nie strach albo trauma z powstania warszawskiego, które gdzieś tam mogła powstrzymywać Polaków przed nadmiernym radykalizmem, co te nadzieje, które ulokowano w Gomułce, które chyba nie do końca to obiecywał ludziom, prawda? Części przynajmniej.
W jakiejś mierze było to wielkie złudzenie, wielkie nieporozumienie, że miliony Polaków widziało w Gomułce polityka antyradzieckiego, który Polsce przywróci, jeśli nie pełną niepodległość, to autonomię. Ale Gomułka bardzo umiejętnie, przynajmniej część tych nadziei, podtrzymywał. W swoim przemówieniu na 8 plenum KCPZPR mówił o tym, że o polskiej drodze do socjalizmu, o tym, że Polska będzie miała autonomię w stosunku do Moskwy. I rzeczywiście nastąpiły różne działania, które potwierdzały ten kierunek. No właśnie odwołanie Rokossowskiego, usunięcie doradców radzieckich, oficerów radzieckich z Armii Polskiej, a w innych wymiarach Gomułka ogłosił koniec kolektywizacji, co doprowadziło do rozwiązania 90% spółdzielni produkcyjnych. Uwolniono prymasa Wyszyńskiego, przywrócono Kościołowi właściwie wszystkie te wpływy w życiu publicznym, które utracił w okresie stalinowskim.
Z tego co pamiętam, religia wróciła do szkół.
Religia wróciła do szkół na kilka lat. Potem od 1958 roku zaczęto ją usuwać. Także mi się wydaje, że ogromne znaczenie miała bardzo umiejętna polityka Gomułki, który z jednej strony podtrzymywał nadzieje społeczne na głęboką destalinizację, demokratyzację, na zwiększenie polskiej autonomii. Z drugiej strony poczynił rzeczywiste koncesje wobec społecznych żądań, a z trzeciej strony zaczął odbudowywać błyskawicznie panowanie aparatu partyjnego, państwowego nad tym rozchwianym społeczeństwem. Natomiast to, że nie doszło do wybuchu takiego jak na Węgrzech, moim zdaniem zawdzięczamy temu, że miliony Polaków w ciągu tych kilku decydujących dni uwierzyło w to, że Gomułka jest tym niepodległościowym, antystalinowskim przywódcą, któremu trzeba zaufać. Potem oczywiście doszła rewolucja na Węgrzech, jej brutalne stłumienie, krwawe stłumienie, ale to jest kilkanaście dni później tak naprawdę. Początkowo ta rewolucja na Węgrzech, wydaje się przez kilka dni, że ona w ogóle zwyciężyła. Dopiero na początku listopada następuje tak zwana druga interwencja radziecka i stłumienie rewolucji. I moim zdaniem przeważyło to, że Polacy uwierzyli, że Gomułka jest tym przywódcą, którego trzeba popierać.
Czyli to jest moment, w którym trzeba powiedzieć wprost, no, komuniści doszli do tego momentu, gdzie można powiedzieć, że dysponowali przynajmniej przez pewien czas taką pełną legitymacją do sprawowania władzy wśród Polaków, chociaż nie dano im prawa wyboru tymże Polakom, prawda? Ale poparcie było.
Był entuzjazm, było poparcie dla, w dużej mierze, dla Gomułki personalnie. Ja znajdowałem w materiałach partyjnych w komitecie, w archiwum Komitetu Centralnego listy do Gomułki. Ludzie przesłali pieniądze, nawet biżuterię, obrączki po to, żeby wykorzystać w dobrych celach. No, urodził się spontanicznie kult przywódcy. Ja mam taką tezę, myślę, że dosyć kontrowersyjną, to trudno w to uwierzyć, że Gomułka, że żaden polityczny przywódca w Polsce po II wojnie światowej nie miał tak żywiołowego, masowego poparcia jak Gomułka w październiku 1956 roku. Być może Wałęsa, ale to jest jedyna analogia, która w ogóle może być rozpatrywana.
No cóż, opowiadał pan o Puławianach i Natolińczykach. Jakie były ich dalsze losy pod rządami Gomułki?
Gomułka z jednej strony uważał, że należy odbudować jedność partii. Potrafił przejść do porządku dziennego nad osobistymi urazami, bo przecież no, wielu przywódców partyjnych ponosiło odpowiedzialność za jego uwięzienie. On z tymi samymi ludźmi potrafił potem współpracować po październiku. Więc z jednej strony starał się kooptować do współpracy wszystkie frakcje partyjne, a z drugiej strony umacniał swoje osobiste panowanie, wprowadzał do Komitetu Centralnego, do Biura Politycznego swoich zwolenników, a w takiej jakby perspektywie kilkuletniej widać było, że jednak większym oparciem są dla niego Natolińczycy, twardogłowi, niż Puławianie. Stopniowo czołowi przywódcy Puławian są eliminowani, Gomułka przywraca rządy silnej ręki, choć nigdy nie ma mowy oczywiście o powrocie do praktyk z czasów stalinizmu.
Ale chyba czołowi Natolińczycy chyba od razu nie byli odstawieni na boczny tor, tak? W sposób twardy, tak?
Ani jedni, i drudzy nie byli odstawieni.
Trzymały blisko siebie.
Obie te frakcje miały reprezentantów w biurze politycznym. Obie są stopniowo marginalizowane. Roman Zambrowski, przywódca Puławian, zostaje usunięty z władz partyjnych w 1963 roku. Także to jest pewien proces, a od połowy lat 60. już zaczynają decydować, krystalizować się inne podziały. W siłę rośnie tak zwana frakcja partyzantów skupiona wokół ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara, ale te pierwsze lata po październiku to jest bardzo umiejętne rozgrywanie przez Gomułkę jego polityki, najpierw kooptowanie obu frakcji, potem ich osłabianie i budowanie własnego zaplecza w partii.
Oczywiście w pewnym momencie zaczyna pojawiać się rozczarowanie towarzyszem Wiesławem, tylko myślę sobie, pewnie było to trochę chyba tak, że najpierw elity tutaj dostrzegły to, że ten październik nie do końca idzie w tą, znaczy zmiany nie idą do końca w tą stronę, w którą chcieliby to widzieć przedstawiciele, no chociażby, nie wiem, prasy ówczesnej, tak, czy życia kulturalnego, i tutaj nie wiem, czy rozwiązanie po prostu jest takim dobrym sygnałem tego, że zaczyna kończyć się październik. Natomiast pytanie, gdzie zaczęło się rozczarowanie wśród no, prostych obywateli, tak, którzy też przecież wielkie nadzieje wiązali z tym.
Rozwiązanie po prostu, czyli to jest, następuje w październiku 1957 roku, no to jest pewien moment symboliczny, głównie z punktu widzenia elit, natomiast z punktu widzenia zwykłych ludzi, no to jest oczywiście mniej uchwytne. Są na przykład, dochodzi do strajków w 1957 roku w Bydgoszczy, potem w Łodzi. W przypadku tego drugiego strajku interweniuje milicja.
Przyznajesz, że to nieznany fakt.
Gomułka rozmawia z delegacjami robotniczymi i potępia ich strajki. I to jest rażący kontrast w stosunku do tego, co mówił na 8. plenum, kiedy oddawał sprawiedliwość robotnikom Poznania i mówił, że to robotnicy Poznania mieli rację, a nie partia. To odejście od października następuje na wielu różnych wymiarach, ale z punktu widzenia tak zwanego zwykłego człowieka jednak poczucie zmiany na lepsze, poczucie ulgi po zakończeniu tego koszmaru stalinowskiego trwa jeszcze wiele lat, bo jednak nigdy nie dojdzie do powrotu represji na tak masową skalę jak w okresie stalinowskim. Nigdy nie dochodzi do powrotu kolektywizacji. Nigdy robotnicy już nie będą zmuszeni do takiej pracy ponad siły i to jakby metodami represyjnymi do tego byli mobilizowani w okresie stalinowskim. Także na pewno żyje się lepiej także zwykłym ludziom po 1956 roku. Następuje wzrost płac realnych. Także powiedziałbym, że rozczarowanie następuje stopniowo i to głównie z punktu widzenia tego, że stopa życiowa nie rośnie tak szybko, jak ludzie mieli nadzieję.
No tu jeszcze jednej rzeczy chyba musimy wspomnieć, żeby jednak to padło, że ważnym osiągnięciem października było jednak to, że zwolniono wszystkich więźniów, w tym żołnierzy podziemia, prawda, których trzymano do głębokich lat 50. Także to też chyba jest ważne.
Decydujące znaczenie ma amnestia z kwietnia 56 roku, kiedy na wolność wychodzi kilka tysięcy więźniów politycznych, a właściwie ostatni więźniowie polityczni są wypuszczani jesienią 56 roku, czy na początku 57. Potem się oczywiście pojawiają kolejni więźniowie polityczni, ale to już nie są żołnierze podziemia, tylko na przykład ludzie ze środowiska intelektualnego, literackiego, którzy na przykład współpracują z kulturą paryską, czy z innymi ośrodkami emigracyjnymi.
Ale to pojedyncze jednostki, prawda?
To są pojedyncze jednostki i z punktu widzenia tak zwanego zwykłego człowieka to po październiku 56 roku, jeżeli się nie podejmowało działań stricte opozycyjnych, to nie było się niepokojonym przez władzę. Nie było się niepokojonym przez władzę, można było żyć w gruncie rzeczy, prowadzić w miarę spokojny żywot.
Muszę jeszcze zapytać o Kościół katolicki. Jego stosunek do przemian, jego stosunek do towarzysza Gomułki, prawda, tutaj prymas wraca i co się z nim dzieje? Jaką podejmuje postawę?
Prymas jest zwolennikiem tego, że to, co oferuje Gomułka, jest najlepszym rozwiązaniem, jakie jest dostępne i dla Kościoła, i dla Polaków. De facto prymas udziela Gomułce poparcia, wygłasza przemówienie przez radio w grudniu 1956 roku, to jest w ogóle bezprecedensowe w Polsce pod rządami komunistów, że głowa Kościoła katolickiego wygłasza przemówienie w radiu, a tuż przed wyborami w styczniu 1957 roku, które z punktu widzenia Gomułki były takim kluczowym aktem politycznym konsolidującym jego władzę, tuż przed wyborami prymas z kolei publicznie wyzywa Polaków do udziału w głosowaniu. Także jest pełna współpraca. Kościół zresztą też bardzo wiele uzyskuje, po pierwsze zwolnienie z więzień wszystkich biskupów, księży, powrót do szkół, powrót na przykład do szpitali, ale także takie księży do szpitali, do posługi dla chorych, powrót krzyży do klas, to jest też trudno dla nas wyobrażalne, bo pamiętamy, że po upadku komunizmu wieszano krzyże w klasach w Polsce, natomiast wieszano już na powrót w październiku 1956 roku i potem dopiero następuje proces usuwania i religii, i krzyży ze szkół od końca lat 50. Także to jest, w październiku następuje de facto anulowanie wszystkich antykościelnych działań prowadzonych z ogromną determinacją przez komunistów od początku stalinizmu i przywrócenie publicznej pozycji Kościoła sprzed początku polityki antykościelnej, którą komuniści zaczęli dopiero de facto od końca lat 40. prowadzić.
Jakby pan podsumował bilans tamtych wydarzeń?
Ja bym powiedział, że październik 56 roku był jednym z dwóch najważniejszych momentów w historii powojennej Polski. Pomijając oczywiście sam początek, ukształtowanie się Polski w nowych granicach, ukształtowanie się władzy komunistycznej, ale takie dwie najważniejsze cezury dla powojennej Polski to jest październik 56 i sierpień 80 roku. Uważam, że Polska po październiku 56 jest innym krajem. To już nie jest kraj totalitarny, to jest kraj autorytarny. To jest kraj, gdzie jest przyzwolenie władzy na pewien pluralizm światopoglądowy, autonomię kultury, autonomię nauki, która oczywiście jest stopniowo ograniczana, ale to nigdy nie przybiera formy takiej krucjaty ideologicznej, jak w okresie stalinowskim. Wreszcie pozycja Kościoła. Kościół odzyskuje swoją potęgę instytucjonalną, która jest potem stopniowo ograniczana od końca lat 50., ale generalnie zachowuje autonomię. Nigdy nie doszło już do podporządkowania władzom Kościoła katolickiego, tak jak to miało miejsce w innych krajach satelickich, a w Polsce, co w dużej mierze się stało w okresie po aresztowaniu Wyszyńskiego przed październikiem. Kościół obronił swoją autonomię i to jest jedna z przyczyn, jedno ze źródeł dzisiejszej silnej pozycji Kościoła. Także warto widzieć w tym, co się wydarzyło w październiku 56, początek pewnych procesów, które naznaczyły potem całą historię IPRL-u i mają wpływ na dzisiejszy kształt Polski.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu.